Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w pierwszej w nowym 2021 roku politycznej dogrywce, co niejako determinuje jej tematykę. Tym bardziej, że kalendarz sprawił, ubiegła sobota to był 26 dzień grudnia, czyli drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, zatem w ramówce nie było politycznej dogrywki i słusznie. Chcę powiedzieć, że prawem swoistego ubiegłorocznego remanentu dziś będziemy podsumowywać rok miniony słusznie 2020 rok w polityce. Oczywiście gościem, ekspertem i komentatorem, takie swoiste trzy w jednym, jest dziś pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Polska Akademia Nauk i Akademia Jakuba z Paradyża. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Dodam, autor wielu istotnych pozycji wydawniczych, ostatnio opasłe Prusy 5 wieków w Bellonie. Nie będziemy zatem, wracając do sprawy, nadmiernie oryginalny, czyli plus minus 10 najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku według pana profesora. Nie chcąc w niczym pana profesora ograniczać, na tym zakończę ten przydługi wstęp. Bardzo proszę, panie profesorze.
No cóż, z pewnością i tutaj nie będę oryginalny. Najważniejsze wydarzenie to jest pandemia i wszystkie konsekwencje, które już widzimy w życiu politycznym, społecznym czy kulturowym, gospodarczym tego wydarzenia, więc po pierwsze pandemia, po drugie, gdy popatrzymy na sprawy już polskie i polityczne, no to oczywiście wybory prezydenckie i zwycięstwo, potwierdzenie mandatu prezydenckiego przez pana prezydenta Andrzeja Dudę na drugą kadencję. No wreszcie to, co działo się jesienią ubiegłego roku na ulicach części polskich miast, czyli ten tak zwany strajk kobiet, a więc pewna manifestacja, uzewnętrznienie się procesów, które już wcześniej oczywiście miały miejsce, ale w sposób szokujący i tak, no można powiedzieć, wulgarny, nigdy to nie miało miejsca. Na arenie międzynarodowej to cóż, no to oczywiście wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i porażka Donalda Trumpa, który jawi się raczej jako główne przegrane pandemii w sensie kosztów politycznych i zwycięstwo Joe Bidena. Natomiast na planie europejskim no wydarzeniem z pewnością godnym odnotowania są dwa właściwie, to znaczy dalszy wzrost pozycji Niemiec w ramach Unii Europejskiej, co widzieliśmy przy okazji zakończonej niedawno prezydencji niemieckiej. No i no, można powiedzieć rozpychanie się w sensie kompetencyjnym przez Komisję Europejską, więc no, nadawanie nowych uprawnień już pozatraktatowych temu gremium, co widzieliśmy przy okazji no, ustaleń ostatniego szczytu wiążącego jednak dostęp do środków budżetowych Unii Europejskiej z tak zwaną praworządnością.
Panie profesorze, rozwińmy po kolei te tematy. Jakkolwiek mam wrażenie, że o pandemii powiedziano już wszystko, ale właściwe rzeczy z tym związane to dopiero poznamy w przyszłym roku. Znaczy właściwie w tym roku, który się rozpoczął, jest nadzieja, że tylko w tym. Szczepionka się pojawiła i to jest światełko w tunelu według pana profesora?
No z pewnością tak. Oczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, nie tylko wokół pandemii, ale wokół szczepionki już pojawiły się liczne pytania, mniej lub bardziej spiskowe teorie, ale generalnie pytania, które są stawiane, to nie należy ich tak od razu odrzucać, bo są to pytania osób, które no, mają prawo je zadawać, mają prawo
też wyrażać. Pod warunkiem, że w dobrej intencji zadawane, prawda? A nie po to, żeby wywołać... Tak. Wywołać panikę jakąś albo jakieś nieporozumienie, bo świat jest dzisiaj, mam wrażenie, tak pokawałkowany, że nie ma takiej sprawy, w której bylibyśmy jednomyślni i w Polsce, i na świecie, i w Europie.
To po pierwsze, a po drugie jednak ciągle przecież żyjemy chyba w ciągle postępującej globalizacji sieci komunikacyjnej i to, co piszą ludzie na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych o różnych szczepionkach, no to od razu dociera do nas i no, ten międzynarodowy obieg informacji siłą rzeczy powoduje różne pytania.
I nie ma zgody również politycznej w tym względzie, bo mamy dwie narracje, że tak powiem, że rząd kompletnie sobie nie radzi z pandemią i druga narracja, że znakomicie wszystko idzie w dobrym kierunku i będziemy fetować zakończenie pandemii już w przyszłym roku.
No tak, no, dodajmy jeszcze do tego, że ci, co mówią, że rząd sobie kompletnie nie radzi z pandemią, to są ci sami, którzy wiosną ubiegłego roku przy okazji pierwszej fali pandemii mówili, że jesienią to już będzie spokój, to już nic nie będzie się działo i wtedy można spokojnie robić wybory prezydenckie.
No tak, panie profesorze, amnezja to jest bardzo ciekawe zagadnienie, prawda, w polityce.
I nie powoduje również jej COVID.
A no właśnie, druga strona tego medalu to jest taka, że i w Polsce i pewnie na świecie już również też nie można się skompromitować. Nie ma takiej rzeczy, która by całkowicie skompromitowała kogokolwiek.
No to jest paradoks, to jeden z paradoksów tej tak zwanej cywilizacji informacji, którą przeżywamy, prawda? Informacje z całego świata mamy na wyciągnięcie iPhone'a czy myszy w komputerze, a z drugiej strony no, chaos informacyjny powoduje, że ludzie rzeczywiście coraz mniej wiedzą.
No tak, i jeszcze jest taki pomysł, żeby każdy miał zdanie na każdy temat, prawda?
No tak, no ale z drugiej strony tym zawołaniom towarzyszy jednak takie z gruntu rewolucyjne przekonanie, że no, nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji, nie ma wolności dla wrogów wolności, więc no, powinny panować jedynie słuszne poglądy.
Znane z rewolucji francuskiej, jeśli dobrze pamiętam, byłem solidnie kształcony, no tak, jeśli chodzi o historię.
No tak, ale słyszeliśmy na ulicach naszych miast niedawno, że ci, którzy się nie zgadzają na przykład z tak zwanym prawem kobiet do wyboru, to mają wypierdalać.
No właśnie, to jest pewien kłopot. Panie profesorze, jeszcze takie fokusowe światło na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Zaznaczył pan, że porażka Trumpa wiązała się z pandemią w jakiś sposób. On też zapowiadał szczepionkę i nie udało mu się przed wyborami jej sprowadzić, czy też wprowadzić. Czyli grube pieniądze zresztą tam poszły na te badania.
No tak, ale wielu komentatorów amerykańskich, zwłaszcza po konserwatywnej stronie tego spektrum, zastanawia się, dlaczego komunikat firmy Pfizer o tym, że już jest szczepionka, był chyba dokładnie tydzień po wyborach, prawda?
Ba, takie skojarzenie.
To jest zupełny przypadek,
to przekleństwo. Oczywiście, ale Joe Biden, który zostanie za chwilę zaprzysiężony, ma taką wice, czyli zastępcę prezydenta, bardzo ciekawą ideowo. Ktoś nazwał to...
To piękny eufemizm.
Taran tęczowy nawet.
Tak, tak, no to jest tak, można powiedzieć, pani Lampard w wersji soft, ale tak naprawdę rzeczywiście tutaj pan redaktor ma rację.
Najciemniejsza nieco, bardziej.
Tak, pani senator, czyli już wiceprezydent elekt Kamala Harris jest rzeczywiście, no tak, reprezentuje twarde rdzenie obozu postępu, który jeńców nie bierze i idzie per facet nefas do tej takiej wielkiej inżynierii społecznej i kulturowej. To z pewnością też zmiana, którą będziemy obserwować w tym roku.
I tu byśmy przeskoczyli łagodnie do prezydencji niemieckiej, o której już pan profesor parę zdań powiedział, ale na koniec myślę, że cały świat, cała Europa i z tym Stany Zjednoczone zostały zaskoczone umową inwestycyjną Unia Europejska-Chiny, do której parły Niemcy w gruncie rzeczy. I to jest chyba problem, prawda, w stosunkach między Unią Europejską a Stanami.
Z pewnością tak. I tutaj dochodzimy do tej tak zwanej wielkiej polityki, bo często słyszymy komentarze, że administracja Bidena no, odmrozi relacje amerykańsko-niemieckie zamrożone w cudzysłowie w kadencji Trumpa. No ale w świetle nasilającej się rywalizacji amerykańsko-chińskiej to jest główne zmartwienie, które no, jest na porządku dziennym w Waszyngtonie. To porozumienie Unii Europejskiej z Chinami rzeczywiście może być z perspektywy Waszyngtonu dużym problemem.
No problemem jest również dla wielu krajów europejskich zaskoczeniem, że tak szybko, tak zdecydowanie, bo to jest Włochy, Polska, Belgia, Hiszpania właściwie przeciwko temu porozumieniu protestują, chociaż cicho nieco.
No tak, ale tutaj mamy jednak do czynienia jednak po raz kolejny w nowej odsłonie z realizacją niemieckich interesów. No przecież od lat wymiana gospodarcza między Berlinem a Pekinem wzrasta i to także w wymiarze tych produktów high-tech, czyli wysokiej technologii. Inwestycje no, kapitału niemieckiego chociażby w rozbudowę sieci wielkich prędkości kolejowych w Chinach jest sztandarowym tego przykładem, chociaż nie tylko.
No, jest problemem z pewnością między Unią Europejską, czy też samymi Niemcami, a Stanami Zjednoczonymi, będzie Nord Stream 2. I czy to jest wobec tego jakaś szansa dla polskiej polityki?
No z pewnością zastopowanie tego
byliśmy
projektu.
Byliśmy tym pasem transmisyjnym właściwie Stanów Zjednoczonych w Europie i najbliższym sojusznikiem przecież.
No tak, zastopowanie tego projektu będzie z polskiej perspektywy oczywiście wydarzeniem korzystnym. I teraz dochodzimy do tych rozważań, czy administracja Bidena powróci do tych dobrych relacji z Berlinem, które były chociażby od czasów prezydentury Busha seniora, prawda? Specjalne relacje amerykańsko-niemieckie. No ale tutaj rzeczywiście gra imperialnych interesów będzie się odbywać także w naszym regionie Europy, ponieważ Stany Zjednoczone tak łatwo nie zrezygnują z obecności chociażby energetycznej w naszym rejonie.
No tak, gaz właśnie jest tym czynnikiem energetycznym numer jeden prawdopodobnie, jeśli chodzi o Europę Środkową.
Tak, chociaż tutaj nie tylko chodzi oczywiście o politykę na rynku surowców energetycznych. No jak wiadomo, ten region Europy jest newralgiczny także dla Niemiec, no bo skąd Niemcy mają czerpać nowych pracowników na swój rynek pracy? Właśnie to jest jedyna możliwość rezerwy, to jest Europa Środkowa i Wschodnia.
Poświęćmy jeszcze chwilę czasu polityce w wymiarze polskim i polsko-europejskim, chociaż ten wymiar polski jest trudny do komentowania bez używania mocnych słów. Jakieś kolejne granice zostały przekroczone w tej materii.
No tak, i tutaj mamy jedno słowo, które jest wspólne dla tych wszystkich zagadnień, których do tej pory mówiliśmy i których mówimy teraz, czyli w sprawie Polski. A tym słowem jest Kulturkampf, wojna kulturowa, która ma miejsce po obu stronach Oceanu Atlantyckiego, ale także w Polsce, co zostało uzewnętrznione w tych tak zwanych manifestacjach strajku kobiet.
No w tym, kiedyś rozmawialiśmy już w tej audycji, że w tym strajku kobiet nie chodziło o aborcję zupełnie i ktoś to finansuje. Czy to jest teza, którą da się udowodnić?
No z pewnością tak. To przecież nie jest żadną tajemnicą, że na przykład różne fundacje finansowane przez George'a Sorosa są obecne i w Parlamencie Europejskim, i w sektorze tak zwanych pozarządowych organizacji. Całkiem niedawno nawet dowiedzieliśmy się, że wiele z nich wcale nie popiera tej kandydatki na rzecznika praw obywatelskich, który popiera Lewica i Platforma Obywatelska, ale niemniej jednak to finansowanie jest bardzo wyraźne.
No właśnie, zatrzymajmy się chwilę na tej kandydacji, która jest kompletnie bez szans, ale trwa niezmiennie i bez przerwy jest na czołówkach gazet.
No i o to chodzi właśnie. Taki jest sens utrzymywania tej kandydatury, żeby podtrzymywać zainteresowanie, podtrzymywać uwagę widzów i czytelników, że partia, która w tym roku będzie obchodzić 20-lecie swojego istnienia, jeszcze istnieje i jak ma jakieś plany. Mówię tu o Platformie Obywatelskiej.
No tak, tylko to się cały czas mówi o jakimś bloku i to totalnym dosyć opozycyjnym i ta opozycja niewiele proponuje Polakom. To jest pewien kłopot, bo przecież solidna opozycja przydałaby się również rządzącym.
No z pewnością tak. No, nie jest zdrową sytuacją, że rzeczywiście jakaś opozycja, mówimy tutaj o opozycji w Polsce, tylko identyfikuje się jako ekspozytura ulicy i zagranicy. No przecież tak kiedyś powiedział pan Grzegorz Schetyna, więc to jest poważny problem jednak dla polskiej kultury politycznej w ogóle.
No ta amnezja i tutaj tej sprawy również dotyczy, mało kto już to pamięta. Na szczęście są takie programy jak ten. Panie profesorze, zostawmy Polskę wobec tego, przepraszam za ten eufemizm. Skupmy się chwileczkę na kanclerz Merkel, bo to jej ostatnia kadencja, jej pożegnanie z polityką właściwie. Ta prezydencja niemiecka stąd była taka mocna i agresywna nieco.
No tak, ale Ja nie wiem, czy to jest ostatnia kadencja Angeli Merkel, bo przecież wiadomo, że jak politycy mówią, że będą ustępować, to znaczy, że mówią. Po drodze przecież zdarzyła się pandemia i pani kanclerz może stwierdzić, że to, co mówiła przed pandemią, to już jednak po pandemii niekoniecznie musi być tak do końca respektowane. Ale rzeczywiście trzeba powiedzieć, że zarówno w sensie polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej, u naszych zachodnich sąsiadów doszło do znacznej konsolidacji w tym roku.
Ale też jak zwykle i wszyscy dookoła jakoś nie do końca radzą się sobie z pandemią w gruncie rzeczy. I te krytyki można by spokojnie przenosić z państwa na państwo i Francuzi i Wielka Brytania już w tej chwili poza Unią, ale i Niemcy też nie do końca sobie radzą, prawda?
No tak, proszę zwrócić uwagę, że do niedawna, prawda, mieliśmy takie sygnały płynące z Niemiec, sygnały także o znaczeniu politycznym, że rząd niemiecki gotowy jest nieść pomoc rządowi polskiemu w walce z pandemią, a teraz jest odwrotnie, prawda, te sygnały płyną z Warszawy do Berlina, też ma to oczywiście oddźwięk polityczny.
Ale to była teza całkowicie publicystyczna. Nie było tam żadnego konkretu. To ciekawe, prawda, że tego typu publicystyczne tezy zdobywają natychmiast jakiś wydźwięk międzynarodowy na przykład.
No to jest też jednak świadectwo jakiegoś uwiądu i polskiej, mówimy teraz o Polsce, polskiej kultury czy myśli politycznej, no bo rzeczywiście te tezy publicystyczne funkcjonowały w pewnym momencie jako młot akurat w propagandzie politycznej tego konfliktu rządzącej i opozycja.
No i jedno zdanie jeszcze, panie profesorze, jeśli łaska, od 2021 już rozpoczętym roku można się spodziewać poprawy sytuacji w ogóle ogólnej, światowej, europejskiej i polskiej?
Pan redaktor mówi, że jednym zdaniem, to powiem jednym zdaniem. Będzie to samo, tylko bardziej.
To bardzo ładna puenta. Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Dziękuję bardzo.
Z konieczności skrótowo żeśmy ujęli te wszystkie tematy. Przypomnę, komentował dla państwa pan profesor Grzegorz Kucharczyk, a to była polityczna dogrywka. Audycję zrealizował Marcin Kosiński, dziękuję bardzo, a przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.